Gość dnia w Radiu Rodzina.
Szczęść Boże, dzień dobry. Witam naszych słuchaczy. Gabriel Maryniaczyk, redaktor Radia Rodzina. Dzisiaj mój gość jest bardzo wyjątkowy, pan Tomasz Klimowicz, w zupełnie innej roli, po drugiej stronie mikrofonu. Witam cię, Tomku.
Szczęść Boże, witam ciebie, Gabrielu. Witam bardzo serdecznie naszych drogich radiosłuchaczy. To jest tak, że zazwyczaj to ja jestem w tej roli prowadzącego rozmowę, a teraz tak się wydarzyło, że będzie odwrotnie, że to ty będziesz rozmowę ze mną prowadził i mnie odpytywał, czego się bardzo boję, powiem szczerze.
Tomku, jak ci minął dzisiaj dzień?
To jest pora roku, której za bardzo nie lubię, więc...
Nie jesteś nostalgiczny? Tak jak przystało na porę roku listopadową, spadają liście, myśli się o życiu.
O przemijaniu bardziej. I dlatego nie lubię tej pory roku i te dni są szare, zimne, takie nieciekawe, ale podczas tych szarych dni, ponurych, jak powiedziałem, jest również praca w radiu, która czasem jest bardzo, bardzo kolorowa, że tak ubiorę w słowa.
Zanim zapytam cię o ten koloryt pracy w radiu, chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś o szarości tej porze roku, która jest bardzo połączona z podsumowaniami, jakąś refleksją nad życiem. Dlaczego ta rozmowa? Ta rozmowa dlatego, ponieważ przeżywamy 25-lecie działalności Radia Rodzina i chciałem ciebie zapytać, jako osobę, która jest tutaj najdłużej, która jest w pewnym sensie też twarzą Radia Rodzina, na pewno głosem. Chciałem cię zapytać, Tomku, jak trafiłeś do Radia Rodzina? Czy pamiętasz swój pierwszy dzień tutaj?
Więc chciałbym wyjaśnić, że rzeczywiście teraz w redakcji Radia Rodzina, tej ścisłej redakcji pracowników, no jestem najdłużej. I jeszcze do tego jestem osobą najstarszą, tak wyszło. Ale w radiu w ogóle posługujące osoby jeszcze są takie, które były u początków powstania radia, czyli Renata Błaszczyk, Paweł Pawlaczyk. Dłużej ode mnie jest z pewnością Magdalena Olszewska i Jacek Makowski. Ja do radia przyszedłem w 2004 roku. Ta moja historia z radiem się zaczęła. Muszę też gdzieś Państwu powiedzieć, że ja nigdy nie myślałem, że trafię do radia, że będę pracował w radiu, że to będzie jakaś moja przyszłość. Jak to się wydarzyło, że ja się tu znalazłem? Właściwie to przez to, że mama Pawła Pawlaczyka, o którym tu już dzisiaj wspominałem, świętej pamięci pani Halina, no, przez Pawła, zdaje się, przekazała, że w radiu poszukują osób przed mikrofon do realizacji. No i ja na początku nie byłem entuzjastycznie do tego nastawiony, żeby tutaj przyjść, ale pani Halina rzeczywiście trochę tak nalegała na mnie, żebym poszedł, bo się nadaje. Nie wiem dlaczego. Wtedy no przecież nigdy mnie nie słyszała przed mikrofonem. No może w kościele mnie słyszała, jak czytałem. No i przyszedłem tutaj rzeczywiście. Ale jeszcze wrócę do jednej sprawy, bo to też jest ciekawe. Ja w tym czasie, a to był rok 2004, tak jak tutaj trafiłem, ja w tym czasie namiętnie słuchałem Radia Maryja.
O proszę.
Tak, byłem takim wiernym słuchaczem Radia Maryja. Bardzo lubiłem rozmowy niedokończone, te wieczorne. Nawet jeszcze przed tym 2004 rokiem byłem w Radiu Maryja. To radio się dopiero też rozwijało i rozbudowywało. To był rok 94 albo 95, czyli jeszcze 10 lat wcześniej. I zrobiło na mnie wrażenie to radio. Tam, jak poszliśmy z moim przyjacielem, też Tomkiem, do radia, to radio mnie zaskoczyło taką atmosferą ciszy, taka panująca cisza. To wszystko było takie malutkie. Te drzwi, przez które wchodziliśmy, też były takie małe, jakbyśmy do jakiejś szafy wchodzili. Pamiętam do dziś, że na ścianach była błazeria, taka jak kiedyś w domach ludzie mieli, w korytarzach szczególnie. To tam całe to radio było w takiej błazerii. Mieli piękną taką malutką kapliczkę z Matką Bożą Fatimską i właśnie, to co zapamiętałem, że to było wszystko bardzo małe, bo to co dzisiaj jest w Toruniu, to już jest właśnie po tej rozbudowie, która wtedy trwała. Te osoby, które tam nas przyjęły, pamiętam też ojca Jana Mikruta, mówiły, że tutaj musimy właśnie rozmawiać po cichu, bo jest emisja, jest program. No i jak ja tutaj przyszedłem do radia na Złotą 144, do seminarium, to tak sobie wyobrażałem, że to tak będzie wyglądać, że tutaj będzie trzeba tak mówić półszeptem, że to wszystko też będzie takie malutkie, jakieś takie miałem wyobrażenie wtedy radia, a tutaj było zupełnie inaczej. Przyszedłem do ogromnego gmachu. Wcześniej tutaj nie byłem w seminarium, w tym budynku i tutaj było zupełnie inaczej. Gdy przekroczyłem próg naszego radia, drzwi otwarte, każdy może wejść bez żadnego dzwonka, dzisiaj jest inaczej. Pełno ludzi wtedy było. Tutaj w radiu to byli ludzie młodzi wszyscy, no i ksiądz dyrektor, rozmowa taka krótka. Ja taki przestraszony pamiętam, na pewno wtedy byłem, bo w ogóle byłem osobą nieśmiałą. No i tak się zaczęło, ksiądz Leszek Szkopek powiedział mi, że żebym przychodził, żebym obserwował i uczył się i no i tak jestem do dzisiaj, do roku 2024.
Czyli Radio Maryja było takim ciekawym doświadczeniem, wejście jak do szafy, trochę jak do Narni, do świata magii.
Tak, to jest dobre porównanie. Rzeczywiście to, co tam zobaczyłem w Toruniu, zrobiło na mnie ogromne wrażenie i ci ludzie, którzy byli bardzo, bardzo serdeczni, tacy ciepli, to nie byli ludzie młodzi, nie, to byli w porównaniu tutaj do naszej redakcji wtedy ludzie starsi, ale byli bardzo mili, w czymś poczęstowali, wiedzieli, że z Kalisza pociągiem przyjechaliśmy, dali nam takie materiały różne o Radiu Maryja i tak dalej. Tak, ja to miło wspominam i zawsze jak jadę do Torunia, to miło jest też zajrzeć na Żwirki Wigury 80.
Ciekawe jest to, że widziałeś Radio Maryja, które było takie małe, mimo tego, że zasięg miało na cały kraj, to wszystko działo się w tym małym pokoju i ta cisza. Mhm,
bo od tego się zaczyna właśnie. Tak, to się wszystko zaczęło od małego budynku, a dzisiaj wiemy, jak to wszystko funkcjonuje pięknie.
Co było w twojej głowie, kiedy wszedłeś do tego radia, które nie było Narnią i cichym pokojem, gdzie było dużo ludzi, a ty sam chciałeś jak najszybciej nauczyć się tej pracy radiowca, tych wszystkich konsol, mówienia na żywo?
Co było w mojej głowie? Nie pamiętam na pewno, co było w mojej głowie wtedy. Ja taki byłem nieśmiały, przerażony. Wszystko, co tutaj widziałem, sprawiało wrażenie i oczywiście było profesjonalne. To nie była jakaś zabawa w radio, tylko to było wszystko na poważnie i ja wiedziałem, że nie ma żartów. Zresztą, no, tak powinno być, prawda? I wiedziałem,
tak
że... Tak, i tak zostało. I wiedziałem, że muszę się nauczyć wielu rzeczy, że to nie jest tak, że przed mikrofonem siadasz, przywitasz się i to wszystko, że trzeba jeszcze z siebie coś dać, gdzieś poszukać jakiejś informacji i sprawić, żeby słuchacze zainteresowali się tym, co właśnie w radiu słyszą. A trzeba mówić rzeczy ciekawe, interesujące, czasem zabawne, żeby to nie była jakaś taka bezsensowna paplanina. Tego się uczyłem i zawsze o to dbałem, żeby na antenie no, nie mówić jakichś rzeczy, z których byłbym ja zażenowany, a słuchacze też chyba by tego najlepiej nie przyjęli. Pamiętam, że na początku bardzo ksiądz dyrektor, ksiądz Leszek Szkopek zwracał uwagę na moje akcenty. To mogę powiedzieć i przyznaję się, że z tym był problem.
Czy z lekkością radiowca trzeba się urodzić, czy to jest to, co można wypracować?
Ja się nie urodziłem radiowcem. Mhm. Ja się nie urodziłem radiowcem.
Chociaż głos masz radiowy.
Tak? To dziękuję.
Chcę teraz zapytać o Tomka, który już postawił swoje pierwsze kroki w radiu, który już zdobył doświadczenie, o twoją ulubioną audycję. Albo audycję, z którą masz najlepsze wspomnienia tutaj.
Bardzo, bardzo miło wspominam te dyżury z Pawłem, które miałem na początku i później takie dyżury środowe od godziny 15 do 18 z Kasią Łakomiak, teraz już Kasią Łakomiak-Korach. Prowadziliśmy w duecie ten dyżur i on jakoś tak był mile przyjęty przez naszych słuchaczy. Takie różne dostawaliśmy wiadomości, telefony, że nas się miło słucha. Żartowaliśmy w tym czasie na antenie, opowiadaliśmy różne historie. myślę, że to było ciekawe i miłe i do dzisiaj tak wspominam to bardzo, bardzo dobrze i żałuję, że takich nie ma duetów w radiu na naszej antenie. Teraz wracając do twojego pytania o audycję. Powiem o swojej audycji. No nie zabrzmi to może nieskromnie, ale przez trzy lata prowadziłem taką audycję autorską mojego pomysłu, co mi w duszy gra piosenki z dawnych lat. Tak, i co miesiąc, w pierwszą sobotę miesiąca była emitowana taka audycja, gdzie przygotowywałem jakiś zespół, jakiegoś wokalistę i były emitowane jego piosenki, ale to byli wykonawcy tylko polscy. I podczas tej audycji, oprócz tych piosenek, w międzyczasie, między tymi utworami opowiadałem o tym artyście, jakieś jego historie, życie, fragmenty z wywiadów i tak dalej. I ta audycja, której się bałem trochę, no bo to była pierwsza taka z muzyką świecką, to nie byli artyści chrześcijańscy, czy śpiewający muzykę chrześcijańską, katolicką, po prostu świeckie osoby. Najczęściej właśnie, tak jak w samym tytule, to jest muzyka z dawnych lat, czyli to były piosenki z lat 60., 70., 80. Pierwszą wokalistką, którą przedstawiłem na naszej antenie, a której wcześniej nie było, może oprócz tej jednej piosenki List do matki, była Violetta Villas. I po tej audycji miałem kilka takich reakcji bardzo pozytywnych. I wiedziałem, że to jest to i w to pójdę. No później kolejni i tak. I pamiętam też niejednokrotnie takie sytuacje, gdzie słuchacze przy okazji jakichś tam spotkań, gdzieś na jakimś nagraniu byłem, zaczepiali mnie i mówili, że czekają na sobotnią audycję z muzyką z dawnych lat. Jestem dumny z tych audycji, ale jeszcze z tych drugich moich, to jest Świat Maryjnych Objawień. Też słuchaczom jakoś do gustu przypadły te audycje, które nabrały takiej formy słuchowiska, gdzie zaangażowałem tutaj całą redakcję w nagrywanie tych audycji. Ty ich nie pamiętasz.
No tak, mogę ich nie pamiętać, Tomku, ale nawiązując do historii żartowania na antenie, dosłownie tydzień temu rozmawiałem z pewną kobietą o mojej pracy w radiu i powiedziała mi zdanie: jest u was w radiu taki człowiek, który puszcza bardzo specyficzne utwory i zawsze, kiedy te utwory zaczynają lecieć, wiem, że on siedzi w radiu, że on prowadzi program. Mhm. Bo też prowadzi program zupełnie inaczej, że czuje to. Nawet jeszcze kiedy się nie odezwie. Tomek, jak to się robi? Czy to jest ta pasja, którą w to wkładasz, że ludzie nawet nie wiedząc, że ty siedzisz za konsolą, wiedzą, że to ty, że o, to jest Tomek Klimowicz.
Ta kobieta, o której teraz mówisz, którą pozdrawiam tak serdecznie, nie jest jedną, jedyną. Takie głosy rzeczywiście już słyszałem. Ktoś napisał, ktoś zadzwonił. Panie Tomku, ja wiem, że pan już jest, nawet gdy się pan nie odzywa. To jest bardzo miłe, ponieważ ja sobie wyrobiłem swoją markę. Komuś to może się podobać, komuś nie. Są różne gusta. Muzyka, którą też proponuję naszym słuchaczom, nie wszystkim musi odpowiadać. Ktoś może lubić zupełnie inny gatunek muzyczny. Ja jestem taki, jaki jestem i nie mam zamiaru się zmieniać, bo dlaczego? Ale to chciałbym podkreślić, że to, co robię na antenie, to, co robię w radiu, jest autentyczne, to jestem ja. To nie jest jakiś Tomek, który w domu, który na ulicy jest inny, przychodzi, siada przed mikrofonem, jest inny. Ja tu nie gram, ja jestem sobą i może właśnie w tym jest ten sekret, że ta autentyczność moja, że jestem sobą po prostu albo aż sobą i ludzie to czują i chyba lubią.
Co jest najpiękniejsze w pracy radiowca? Właśnie ta autentyczność, to, że możesz być prawdziwy i możesz dzielić się tym z innymi? Czy chodzi o coś zupełnie innego?
Oczywiście ta możliwość odezwania się do słuchaczy, mówienia do nich, sprawiania, że dzień może być dla nich lepszy, kiedy usłyszą tego, a nie innego realizatora czy prowadzącego, czy właśnie też to, że ja tutaj posługując przed mikrofonem, realizując też program, mogę wyemitować piosenkę, taką czy inną, która słuchaczom może poprawić właśnie dzień, na rzeczywistość mogą zupełnie inaczej spojrzeć, bardziej pozytywnie. Może na taki utwór właśnie ktoś czekał, ale też to, co jest dla mnie piękne w tej pracy, takie wyjątkowe, że mogę po tym moim cyklu audycji Świat Maryjnych Objawień, teraz mam taki cykl o sanktuariach maryjnych, znanych i nieznanych w naszej diecezji i nie tylko w naszej diecezji. I podczas właśnie tych audycji ja mogę słuchaczom jakby dźwiękiem malować pewien obraz. I ja to naprawdę bardzo lubię. Troszkę to zajmuje czasu, ale później ja mam coś takiego, że ja tych swoich audycji słucham zawsze po ich zmontowaniu i najczęściej już jestem w domu, to ja sobie włączam radio i wtedy słucham tego swojego takiego małego dziełka, które stworzyłem i zawsze, może prawie zawsze sobie myślę, kurczę, dobrze to zrobiłeś, nie? Tego się dobrze słucha. Ale to wszystko jest z szacunku do słuchacza. Ja uważam, że my musimy mieć szacunek do tego, kto nas słucha i dbać o to, co robimy, żeby to wszystko, co robimy tutaj, te audycje, które montujemy, żeby one były takie, żeby były takim malowaniem obrazu dźwiękiem.
Ciebie, Tomek, mocno definiuje miłość do Maryi, prawda?
Tak.
Te audycje są dla ciebie formą wyznania, pewnej miłości, pewnej wdzięczności za swoje życie?
Formą wdzięczności, tak. Myślę, że jestem, że będę do końca życia Maryi wdzięczny za wszystko, za moje życie, za to, że tu jestem. Tak. Mhm.
Bo widać to, ja jako osoba, która nie pracuje tutaj tak długo, to co widzę po tobie, jako też, no, można powiedzieć, mentor, który też mi pokazuje, na czym polega praca w radiu i jak powinno się do niej podchodzić, to, że ty naprawdę wkładasz serce do tego, co robisz, bo po prostu chcesz, żeby to było dobre, ponieważ właśnie bije ten szacunek od ciebie do słuchaczy. Są pewne rzeczy, na których ty naprawdę się skupiasz. Przede wszystkim na audycjach maryjnych.
Mhm. To znaczy, staram się, żeby Matka Boża była obecna w radiu. Oczywiście to nie tylko moja zasługa, jest modlitwa różańcowa, są godzinki rano, ale jak jestem, też staram się jedną czy drugą piosenkę maryjną wyemitować, tak.
Skoro jesteś tutaj najdłużej, to czy Maryja daje ci tę siłę, aby tutaj być?
Modlę się o to. I robię
to. Trochę.
I myślę, że trochę dla niej już zrobiłem, jeszcze chcę zrobić.
Maryja pomogła ci popodróżować też po naszej diecezji w takim razie.
Tak, nie tylko po naszej diecezji, nawet do diecezji sąsiednich i nawet poza granicę.
Chciałbym teraz zapytać, już odchodząc od tego tematu, trochę też o twój kunszt radiowy. Gdybyś mógł poprowadzić audycję z dowolną osobą na świecie, kto by to był i dlaczego?
To muszą być osoby żyjące?
Mogą być nieżyjące.
Może powiem tak, odpowiem. Z osób nieżyjących bardzo żałuję, że nie poprowadziłem wywiadu, a było bardzo blisko. To jest arcybiskup Henryk Hozer, wizytator apostolski w Medjugorje. Miałem ustaloną datę, kiedy taka rozmowa zostanie w Medjugorje przeprowadzona w roku 2019. Byłem w kontakcie z księdzem ojcem kapelanem, franciszkaninem z parafii w Medjugorju i była zgoda, tylko była kwestia kiedy, więc oczywiście podczas pielgrzymki, wtedy jak byłem w Medjugorje. No niestety, ale tak się wydarzyło, że kiedy ja przyjechałem do Medjugorje, ksiądz arcybiskup wyjechał na jakiś urlop, więc nie doszło do nagrania tej rozmowy.
Smutny nie byłeś, ponieważ Medjugorje kochasz.
Bardzo kocham Medjugorje, ale byłem. Powiem ci, byłem troszkę smutny, zależało mi na tej rozmowie z księdzem arcybiskupem i później, no niestety, wiemy, jak to się potoczyło. Ksiądz arcybiskup zachorował na COVID, powikłania i śmierć. To jeżeli chodzi o osobę, z którą chciałem bardzo przeprowadzić wywiad. Natomiast dzisiaj są takie na pewno dwie osoby. Gdybym mógł, pierwszą z nich byłby pan prezydent Andrzej Duda. To jeszcze nie wiadomo, jeszcze trochę tej kadencji jest, więc... A drugą osobą jest Eleni. I o tym już myślę od dawna i mam nadzieję, że prędzej czy później to się wydarzy.
Na pewno moja mama by tego słuchała, tej rozmowy, więc już masz słuchaczkę. Pozostając w takim temacie, gdybyś mógł zadać pytanie jednemu świętemu, jakie ono by było?
To jest trudne pytanie, ale mogę ci powiedzieć i państwu, kogo bym zaprosił ze świętych do rozmowy i to nie byłaby jedna osoba, tylko gdyby taka możliwość była.
Cykl właśnie. Audycji.
Też, ale może nawet bym wolał zaprosić ich jednocześnie wszystkich do tego naszego dużego studia i dużego stołu i zaprosiłbym tak, siostrę Faustynę, zaprosiłbym Pier Giorgia Frassatiego, zaprosiłbym świętego Franciszka, teraz bym zaprosił ojca Piusa Bartosika, aha, bo tam jest pięć, to jeszcze jedną osobę bym zaprosił, może z bardziej współczesnych świętych, czy błogosławionych, albo nawet sług Bożych. Teraz się zastanawiam. Nie, no brakuje Matki Bożej oczywiście.
Zanim odpowiesz, zanim...
Ale powiem ci jeszcze...
Muszę ci przerwać, przepraszam cię za to, ale zanim w ogóle zaczniesz swoją odpowiedź, która na pewno będzie piękna i długa, no muszę postawić cię do pionu, jak będąc radiowcem w diecezji kaliskiej, nie zaprosić świętego Józefa do studia.
Święty Józef jest milczący. To co on by mi powiedział?
Myślę, że za tą ciszą kryje się bardzo radiowy głos, więc tracisz niesamowitego rozmówcę. Szczególnie tutaj.
A mówi to czciciel, szczególny czciciel świętego Józefa, tak?
Jest, zawsze mi bliski. Ale dobrze, wracajmy do twoich świętych. Jakie to by były pytania?
Jakie to by były pytania? Tu jest problem bardzo poważny, ponieważ do każdego z nich musiałbym zadać inne pytanie. Każdy czymś się wyróżniał, więc myślę, że na pewno wszystkim bym zadał takie pytanie, które sobie zadaje chyba każdy. Jak jest po tej drugiej stronie? Czy warto się starać? Czy to wszystko ma sens?
Ta audycja, myślę, byłaby rozchwytywana na naszej antenie. Liczyłem, że zadasz jakieś pytanie, które wprowadzi właśnie dużo wesołości wśród naszych świętych, ale takie pytanie też...
Ale mogę jeszcze jeżeli mogę, to do tych rozmówców żyjących, zresztą czasem tutaj się w redakcji z tego śmiejemy, do tych żyjących rozmówców zaprosiłbym jeszcze jedną osobę. Ale dzięki tej osobie byłoby bardzo głośno o mnie. I to nie tylko w diecezji, w Polsce, ale na całym świecie. Domyślasz się, kogo ja bym zaprosił?
Nie mam bladego pojęcia.
Ojca świętego Franciszka. Naprawdę, ja bym chętnie porozmawiał z papieżem. I muszę nauczyć się języka włoskiego, tak, żeby z Ojcem Świętym się porozumieć.
Zdradzę słuchaczom tutaj jedną informację zza kulis. Kiedy przyszedłem do radia, to Tomek zapytał mnie, jak było z Ojcem Świętym, ponieważ ja miałem tę przyjemność porozmawiać. Może nie porozmawiać, wymienić kilka zdań, ale udało się. Tomek dalej czeka na tą możliwość, także...
Tak, marzę zdjęcia z żoną i z Ojcem Świętym Franciszkiem i ja nawet więcej, ja ci powiedziałem, że jestem zazdrosny o to.
Tego tak. Nie chciałem mówić na ten temat, ale twoja autentyczność zazdrosny.
Ale
się wybija.
Zazdrośni bylibyście, gdyby udało mi się przynajmniej kilka słów dla Radia Rodzina z Ojcem Świętym Franciszkiem zamienić.
Bylibyśmy, ale nie wyobrażam sobie innej osoby, która jako reprezentant naszego radia mogłaby porozmawiać z Ojcem Świętym. Tomku, na sam koniec. Pozostańmy jeszcze w marzeniach. Listopad, koniec roku, jubileusz. Dużo rzeczy się dzieje, o wielu rzeczach myślimy. Chciałem zapytać cię o twoje marzenia. Może nie takie życiowe marzenia, jakie masz marzenia w życiu. To już pozostawimy sobie. Chodzi mi o twoje marzenia związane z radiem. Czy masz jakieś marzenia związane z radiem, których jeszcze nie spełniłeś?
Ja bym chciał, żeby nasze radio było nadal radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej. To znaczy, żebyśmy za bardzo się nie rozmyli, żebyśmy się nie stali tacy nijacy. Że w pewnym momencie ktoś z słuchaczy włączy nasze radio i już nie będzie wiedział, czy to jest radio Rodzina, czy to jest radio komercyjne, czy to jest takie, czy inne radio. żebyśmy właśnie czymś się wyróżniali, żebyśmy nadal byli wśród tych innych rozgłośni tacy, jacy jesteśmy dzisiaj, czyli jakąś markę mamy i żebyśmy tego nie popsuli, bo myślę, że bardzo łatwo to też uczynić.
Masz rację. Dziękuję ci, Tomku, za rozmowę. Było bardzo miło. O autentyczności, o marzeniach, o wspomnieniach, o tym, czym jest dla niego praca w radiu. Myślę, że dzięki tej rozmowie mogli państwo zajrzeć głębiej, co gra w duszy Tomkowi. Był to gość dnia Radio Rodzina, Tomasz Klimowicz.
Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję tobie, Gabrielu.
Tę rozmowę przeprowadził Gabriel Maryniaczek. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.